Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja na katechezie. Kiedy poproszono mnie o tą katechezę, zostawiono też pewną swobodę w wyborze tematu. Gdy zastanawiałem się, o czym by trzeba może powiedzieć, przyszła mi taka myśl. Spotykam się wielokrotnie z różnymi ludźmi wierzącymi i bardzo często ci ludzie mówią: księże biskupie, jak to teraz jest? Czy teraz wszystko w wierze Kościoła jest rozmyte? Czy o wszystkim można decydować? Czy to wszystko można zmieniać? Czy to wszystko ma być inaczej? A więc jest taki niepokój, niepokój, który z tego wynika. I ten niepokój jest słuszny, dlatego że ludzie chcieliby w tym, co dotyczy wiary i życia Kościoła, mieć pewność, zwłaszcza w sprawach zasadniczych. Chcę powiedzieć, że to doświadczenie nie jest nowe. To nie jest tak, że ono się pojawia w dzisiejszych czasach. Ono istniało pewnie zawsze. Dzisiaj ono jest bardziej wyraziste, przede wszystkim przez to, że no, świat medialny do nas wkracza i dzisiaj się słucha, ogląda, czyta i wielu ludzi ma różne wątpliwości, różne pytania. Ja zawsze w takich sytuacjach odsyłam najpierw do tego, co zawarte jest w credo Kościoła, ale później odsyłam także do katechizmu Kościoła katolickiego. I to jest, myślę, w dzisiejszych czasach to, co możemy dostrzec, ten katechizm, to jest właśnie pewien przejaw działania profetycznego i papieża świętego Jana Pawła II, jego współpracownika, kardynała Ratzingera, później Benedykta XVI, którzy już wiele lat temu pomyśleli o tym, że jednak trzeba dać Kościołowi wykład wiary. I do tego zachęcam, żeby zawsze w tych sytuacjach to sięgać do katechizmu Kościoła katolickiego. Wiem, że także na antenie Radia Maryja są katechezy poświęcone temu właśnie nauczaniu, które zawarte jest w katechizmie. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli fundament. To, że nie są to rzeczy nowe, to chcę powiedzieć, że akurat w dniu wczorajszym w zapiskach takiej, jak to teraz często się wydaje, na każdy dzień myśli, na każdy dzień. Wczoraj tutaj znalazłem taki zapisek u arcybiskupa Fultona Sheena. To jest w Polsce bardzo popularna teraz postać. Jego nauczanie, dużo książek jest dzisiaj tłumaczonych, także jego programów telewizyjnych. I akurat wczoraj, pod datą 7 stycznia, znalazłem taki zapis, który przecież pochodzi sprzed kilkudziesięciu lat. I on pisał tak: jeśli Bóg naprawdę istnieje, absurdem jest twierdzić, że jest on jednym w 15 stuleciu, a kimś innym w wieku 20. Równie dobrze można by twierdzić, że dana rzecz jest prawdziwa o godzinie 3, lecz fałszywa o 3:30. Albo że dodanie dwóch jabłek daje wynik 4 jabłek w poniedziałek, ale nie w piątek. Więc myślę, że niekiedy właśnie takie sprowadzenie dosyć mocne tych różnych spraw, jak to arcybiskup ma w zwyczaju w tym swoim nauczaniu, powinno rozjaśnić myślenie. Wiadomo, że nauczanie Kościoła się rozwija, ale ten rozwój polega na tym, że się pogłębia, że widzi się szerzej, że nie zaprzecza się prawdom wiary, które wierzyły całe pokolenia przed nami. Dzisiaj więc w tej katechezie chcę dotknąć sprawy wiary i to w sposób taki najbardziej podstawowy. Myślę, że to bardzo ważne, żebyśmy sobie ciągle przypominali, na czym ta wiara polega i przede wszystkim sięgali do źródła, nie do tego, co ktoś ma do powiedzenia z własnych przemyśleń, ale z tego, co mówi nam Ewangelia, mówią nam spotkania z Chrystusem. I proponuję, oczywiście możemy znaleźć wiele fragmentów w Ewangelii dotyczących wiary, proponuję, żebyśmy jako podstawę wzięli sobie fragment z Ewangelii Marka z rozdziału 5, wiersze 25-34. Przeczytam teraz ten fragment. Pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. W wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał, kto dotknął mojego płaszcza. Odpowiedzieli mu uczniowie, widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto mnie dotknął? On jednak rozgląda się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej dolegliwości. Co nam mówi na temat wiary ten fragment Ewangelii? Otóż mówi nam o tym, że u początku wiary zawsze chodzi o spotkanie z osobą. Bardzo pięknie na ten temat powiedział Benedykt XVI. Ten tekst był wielokrotnie przywoływany, ale przywołajmy go jeszcze raz. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Chrystus ukazuje człowiekowi w sposób widzialny niewidzialnego Boga. W nim widzimy Boże oblicze przez wspólną naturę, która ich łączy. Za pośrednictwem Jezusa niejako spoglądamy na wewnętrzne życie Boga. Ale Jezus nie ograniczył się tylko do tego. W nim Bóg jakby wyszedł ze swego wnętrza, aby spotkać się z nami. Koniec tego cytatu z Benedykta. Wiara jest więc przede wszystkim spotkaniem z osobą. I nie chodzi tutaj, przynajmniej w pierwszym rzędzie, o jakiś gmach licznych twierdzeń. Dlatego podstawowa forma naszej wiary wyraża się nie przez wierzę w coś, lecz wierzę Tobie. To znaczy ufam Ci, polegam na Tobie, a nawet buduję na Tobie. Inaczej jeszcze mówiąc, wiara jest osobistym, czy nawet bardzo osobistym aktem człowieka i spełnia się w dwóch wymiarach. Wierzyć to znaczy przede wszystkim przyjmować jako prawdę to, czego nasz rozum do końca nie ogarnia. Trzeba zaakceptować to, co Bóg objawia nam o sobie, o nas samych i o otaczającym nas świecie. Także tym niewidzialnym, nieuchwytnym i niewyobrażalnym. I tutaj właśnie ukazuje się drugi wymiar wiary, czyli zawierzenie osobie, nie komuś zwyczajnemu, lecz Jezusowi Chrystusowi. Ważne jest oczywiście to, w co wierzymy, ale jeszcze ważniejsze jest to, komu wierzymy. Wracając do tego tekstu Ewangelii Markowej, widzimy, że wiara jest darem Bożym, który umożliwia spotkanie z Bogiem. To przyjęcie Boga w naszym życiu i umożliwienie Mu, aby w nas zamieszkał. Gdy chodzi o ten pierwszy moment wiary, o pierwsze zetknięcie się z tajemniczym, ale żywym Bogiem, jest to moment, w którym człowiek w sposób świadomy wychyla swój umysł ku Bogu. I od tej chwili Boże życie jest obecne w człowieku. Jest ono wprowadzone w ruch. I jak długo człowiek trwa w żywej wierze, tak długo porusza go od wewnątrz łaska Boża. Gdy człowiek z Bogiem zerwie, gdy ustawi zaporę między nim a sobą, łaska Boża zostanie z duszy wykluczona, a więc nie będzie jej przemieniała od wewnątrz. I znowu, jedynie impuls Bożej łaski, darmo i niezasłużonie dany, przywróci żywą wiarę i pozwoli na nowo obcować z Bogiem w wierze i w miłości. Najważniejsze więc, co mamy do powiedzenia w wierze, to fakt, że jest ona w jakimś sensie zawładnięciem ludzkiego ducha przez Boga, który jako pierwsza i podstawowa prawda ustawia i ukierunkowuje umysł oraz wolę człowieka ku sobie. Dzięki temu pojawia się w ludzkiej duszy obecność samego Boga. Ten moment wiary, który otwiera na życie nadprzyrodzone, nie wymaga ani specjalnej wiedzy, ani specjalnego wykształcenia, ani specjalnego przygotowania. I to odnosi się do każdej wiary. Do wiary małego dziecka, które przystąpi do pierwszej komunii świętej, do wiary człowieka dorosłego, a zanurzonego w swoim grzechu, ale który z tego grzechu chce się wyrywać i wyrywa się ku Bogu. I także do wiary mistyka zaawansowanego w swojej drodze życiowej. Pamiętajmy, że wiara nie niszczy rozumu, a więc nie zabrania mu, aby stawiał pytania i próbował poznawać wszystko, w tym rzeczywistość nadprzyrodzoną. Często się przeciwstawia wiarę i rozum. Tyle w tej dziedzinie uczynili przez nauczanie i pisanie Jan Paweł II i Benedykt XVI i ciągle to wraca. Wiara nie niszczy rozumu i nie zabrania mu stawiania pytań. Również dla człowieka wierzącego wiara też pozostaje zawsze tajemnicą. Dlatego rozum ludzki może nad wiarą się zastanawiać, może się jej przyglądać, może ją próbować określić i opisać. Ale wychwycenie, czym jest wiara, jakie są prawa jej rozwoju w duszy człowieka, wymaga całkiem innego spojrzenia. Tutaj punktem wyjścia musi być objawiona przez Boga prawda, która potem przez wysiłek wierzącego rozumu może być precyzyjnie ujmowana. Mówi nam przecież Pismo Święte, że wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy. Dowodem tej rzeczywistości, których nie widzimy. List do Hebrajczyków, rozdział 11, wiersz 1. I to właśnie to zdanie z listu do Hebrajczyków w tradycji katolickiej uchodzi za coś w rodzaju wyjaśnienia, czym jest wiara. Na co ono wskazuje? Wskazuje, że w wierze mieści się przyjęta treść odnosząca się do tego, do czego wyrywa się duch wierzącego i będąca tego gwarantem, oraz że wiara jest źródłem przekonania opartego na autorytecie Boga. Oczywiście, że to zdanie z Hebrajczyków trzeba odczytywać razem z wieloma innymi danymi, jakie mamy zawarte w objawieniu. Czytamy w tym samym liście do Hebrajczyków w rozdziale 16. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi wierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Rozdział 11, wiersz 6. Tak więc wiara umożliwiająca spotkanie z Bogiem jest darem, ale aktualizacja, moglibyśmy powiedzieć, zależy od człowieka. Otrzymaną od Boga wiarę można w sercu wyrażać, można się nią posługiwać, można się zgadzać na to, że nadaje ona zasadniczą orientację w życiu, ale można ją sobie zignorować, a nawet zgasić. Widzimy przecież, że Jezus zawsze oczekiwał od ludzi żywej, odnoszącej się do Niego wiary. Bez niej nie mógł dokonywać cudów. Bez wiary Chrystus nie mógł dokonywać cudów. Ona zawsze okazywała się niezbędnym warunkiem dla wydania Jego łaski. Mamy wiele przykładów w Ewangelii. Chociażby ten bardzo niezwykły, kiedy Chrystus uzdrawia sługę żołnierza rzymskiego. Zrobił to, ponieważ ten żołnierz uwierzył, że z powodu słowa Jezusa jego sługa może być zdrowy. Co więcej, Jezus pochwalił jego wiarę. Więcej, powiedział, że nie widział takiej wiary w całym Izraelu. Musimy więc także pytać, czy dzisiaj, gdyby Jezus przyszedł, czy znalazłby wiarę? Czy znalazłby wiarę w Kościele? Czy nie pochwaliłby wielu ludzi spoza Kościoła, którzy ufają Bogu? Tak jak ten rzymski żołnierz wielkiej wiary, ale przecież on nie był ani Żydem, ani tym bardziej chrześcijaninem. To jest bardzo poważne dla nas wszystkich wezwanie. Wiara więc sprawia, że może uczynić cud. Gdy w miejsce wiary pojawia się obojętność, niechęć, podejrzliwość czy wystawianie Jezusa na próbę, wszystko to stanowi zaporę, która blokuje właściwie spontaniczną gotowość Jezusa do udzielania swojej mocy. Gdy natomiast wiszący na krzyżu Łot rozpoznał wiarą, że Jezus jest posyłanym Mesjaszem, natychmiast otrzymał obietnicę życia wiecznego. Podobnie kobieta w dzisiejszej Ewangelii, kobieta cierpiąca na krwotok, uznana z tej racji za nieczystą, która mimo to odważnie wmieszała się w otaczający Jezusa tłum i dotknęła się palcem w ręce jego płaszcza, ale jeszcze bardziej dotknęła go swoją wiarą, natychmiast została uzdrowiona. Natychmiast. Jezus zaś uświadomił sobie, że wyszła z niego moc. To zetknięcie z Bogiem zawsze dokonuje się poprzez wiarę. Bóg jest Bogiem żywym, osobowym, a więc oczekującym osobowej relacji człowieka. To On sam pociąga człowieka ku sobie. Dzięki temu człowiek może spotkać się z Bogiem i otwierać na Jego dary. I Bóg chętnie udziela swojej miłości, swego życia wewnętrznego, które nazywamy łaską Ducha Świętego. Ta łaska przyjmowana, odnawiana, uznawana za decydującą może kompletnie przemienić ludzkie życie. Tak więc przez wiarę dokonuje się zetknięcie człowieka z Bogiem. I zachodzi ono nie tylko w tym pierwszym momencie wiary, na przykład podczas przyjmowania chrztu świętego. Za każdym razem, kiedy człowiek dokonuje aktu wiary, kiedy kieruje się ku Chrystusowi, następuje to dotknięcie, którego doświadczyła Kafarną cierpiąca na krwotok kobieta. I wychodząca z Jezusa moc napełnia w takiej chwili duszę człowieka. W każdym momencie wiary skierowanym ku Chrystusowi ma miejsce wylanie łaski. Ewangelia nawet sugeruje, że sam Jezus doświadcza tego udzielenia łaski. Właśnie przez te słowa, że uświadomił sobie, iż wyszła z Niego moc. Gdy poprzez akt wiary dokonuje się zjednoczenia człowieka z Bogiem, jak słyszymy w Ewangelii, nie tylko w tym dzisiejszym fragmencie, natychmiast ma miejsce udzielenie tajemniczego życia Bożego, którego jak podziemna, niewidzialna rzeka ożywia i odświeża ludzką duszę. Odświeża życie Boże w człowieku. Miara tego daru Bożego zależy od pojemności ludzkiego serca. Inaczej jeszcze mówiąc, miara tego Bożego daru zależy od jakości wiary. Im częściej, głębiej i dłużej człowiek trwa w wierze, która go mobilizuje ku miłości, tym bardziej jest przemieniany wewnętrznie mocą samego Boga. Jezus oczekiwał wszędzie wiary i to nie tylko wyrażanej okazjonalnie, ale takiej, która będzie trwała i pozwalała mu na radowanie się z hojnego udzielania swej mocy. Przed ostatnim rozesłaniem Jezus wyrzucał apostołom ich brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. Oraz zapowiedział, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Na koniec trzeba pamiętać, że wiara nie jest punktem docelowym, jest punkt wyjścia, który otwiera dalszą, głębszą rzeczywistość, która wiedzie nas ku osobowemu zjednoczeniu z Bogiem. Ale nie można z Bogiem obcować, jeśli wyklucza się objawione przez Niego prawdy. Trzeba w nie wierzyć. Wiara jest darem Bożym, ale jej wzrost oraz ochrona przed wypaczeniem zależą od to, jak się o nią troszczymy. Aby owocność życia dawała znać o sobie, musi być człowieku wyrobiona wiara żywa. Musi dzięki praktyce wytworzyć się taki swoisty odruch opierania się na Bogu. Tak wiele przykładów mamy przecież z życia, także z naszych rodzin, od osób bywa, że starszych, które w różnych momentach przecież swojego życia przywoływały obecność Boga, na Nim się opierały. Przecież często to były osoby bez specjalnego przygotowania i wykształcenia, a ta wiara była widoczna, głęboka, doświadczalna. To jest właśnie to, o czym dzisiaj rozważamy. Myślę, że każdy z nas może wiele przykładów ze swojego otoczenia czy z rodziny takich podawać. Oczywiście, że wiara będzie wymagała niekiedy wzmocnienia i oczyszczenia, ale to są sprawy, które zapewniają wzrost wiary. To, co jest najważniejsze, to jest otwarcie się na nią, otwarcie się na działanie Boga. Oczywiście, że pojawiają się także, jak dobrze wiemy, także życia świętych i mistyków, momenty ciemności wiary. Ale to jest rzecz normalna. Nie należy się wcale spodziewać, że z biegiem lat, jak będziemy się rozwijać, posuwać, wiara będzie jaśniejsza. Nie należy także sądzić, że ciemność wiary jest konsekwencją grzechów, a więc zniknie, gdy odprawimy pokutę. Wiara jest przygnięciem umysłu do tajemniczego Boga, którego nie możemy w pełni pojąć. Dzisiaj człowiek jest w dużej mierze pyszny, zrozumiały. Uważa, że lepiej wie wszystko, także od Boga. I Jego samego zna. Tej pokory bardzo często właśnie brakuje. Na tym to polega. Przygnięcie umysłem do Boga, którego w pełni nie możemy pojąć. Jest wiara także w jakimś sensie tymczasowa, ponieważ dopiero w wieczności nastąpi wizja uszczęśliwiająca, oglądanie Boga twarzą w twarz. Jeśli pragniemy, by Bóg wypełnił nasze serca, musimy się zgodzić, że stanie się to za pomocą prostych środków, jakie Jezus nam zostawił, prostych środków Bożego Słowa, sakramentów, modlitwy. Bowiem wiara karmi się modlitwą i codzienną wiernością przykazaniom. Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w waszych sercach. Amen. Szczęść Boże.